Radio Kraków.
Czy teraz się słyszymy? Chyba się słyszymy. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo oczywiście, jak to zwykle bywa, problemy techniczne musiały się wkraść tuż przed naszą rozmową. Ktoś powiedział, że Ola przyszła i zepsuła.
Ja pozdrawiam.
Bojkotuję i mówię, że tak wcale nie było i dementuję te wszystkie oskarżenia. Ola nie zepsuła, samo się zepsuło, ale też samo wróciło. Ola Starmach z nami, z Kina pod Baranami. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Przychodzisz i niesiesz wieść taką, że 7 grudnia rozpoczyna się 24. Festiwal Filmu Niemego, czyli prawie ćwierćwiecza.
Tak, znowu zbliża się kolejna impreza, na to wychodzi. Któryś raz rozmawiamy już właśnie o programie tegorocznego festiwalu i osoby prowadzące audycje radiowe sugerują, że trzeba przygotowywać się do kolejnej jubileuszowej edycji, ale powolutku, bo przed nami 24. w przyszłym tygodniu, w czwartek, w Muzeum Manga zainaugurujemy po raz kolejny festiwal, który łączy film i muzykę, i tak sobie myślę o tym, że jest to świetne wydarzenie, które przyciąga też dwie zupełnie różne grupy odbiorców, bo i fanów kina i historii kina, ale też miłośników muzyki i fanów tych konkretnych artystów, którzy na festiwalowej scenie się pojawiają i oni razem spędzają te magiczne chwile z nami.
No właśnie, to jest ciekawe. Zawsze się zastanawiałem nad średnią wieku tego festiwalu, bo jak myślę kino nieme, to myślę może starsza publiczność, też dlatego, że ja będąc na filmoznawstwie. Byłem na tym filmoznawstwie na roku 4. i 5., a więc na studiach magisterskich. Specjalnie ominąłem 3 pierwsze lata, żeby nie mocować się z kinem niemym, kinem klasycznym, bo ja generalnie jestem wyznawcą teorii, że kino rozpoczyna się od lat 70., a dokładnie od filmu Taksówkarz. Wcześniej istnieją jakieś tam skamieliny i jakieś tam odkrycia i wykopaliska archeologiczne, ale właśnie okazuje się, że nie, że można to podać w jakiejś ciekawej i atrakcyjnej formie.
Tak, to ja należę do tej drugiej grupy osób, która studiowała filmoznawstwo i uwielbiała i kino klasyczne, i kino nieme. Pozdrawiam swoich profesorów tutaj na UJ-cie. I faktycznie jest tak, że pytanie o średnią wieku bardzo też często pada, ale jak zauważył w zeszłym roku nasz wyjątkowy gość, pan Roman Gutek, który przyjechał na nasz festiwal, jest zdumiony tym, jak dużo młodych osób bierze udział w pokazach, koncertach i to sprawia, że on poczuł, jak bardzo to kino nadal żyje. A jeśli o skamielinach mowa, to pragnę zaznaczyć, że część naszej pracy tutaj festiwalowej to jest właśnie taka praca detektywistyczna i też bycie cały rok na bieżąco z tym, co zostało odnalezione, odrestaurowane. Jaki fragment 15-minutowy, 100-minutowego filmu został gdzieś wykopany czy znaleziony w piwnicy albo na poddaszu pewnej, nie wiem, francuskiej czy amerykańskiej rodziny lub w bardziej takich miejscach nieoczywistych. I dzięki temu ponownie do życia powracają filmy, które właśnie 100 lat temu zostały zrealizowane. I w tym roku tak się składa, że bodaj 6 filmów, nie przywiązujmy się do tej liczby, ale wielka część filmów jest odrestaurowana cyfrowo. Przede wszystkim kopie pochodzą ze szwedzkiej filmoteki, ale też mamy 2 fantastyczne filmy z niemieckich filmotek, które też są odpowiedzialne za ich rekonstrukcję. Także będziecie Państwo mieli okazję między innymi zobaczyć film Wdowa o pastorze. A jeszcze może wrócę do tematu, ponieważ jakby program konstruowany jest pod kątem myśli przewodniej i w tym roku temat brzmi Z dalekiej północy. A więc na ekranach pojawią się filmy powstałe w krajach skandynawskich. Tutaj prym wiedzie przede wszystkim szwedzka szkoła filmowa, tak zwana, z takimi nazwiskami jak Viktor Sjöström i później też Maurice Stiller, tutaj Duńczyk Karl Theodor Dreyer. Są też filmy tych twórców właśnie, których nazwiska wymieniłam, ale zrealizowane w innych krajach, bo wędrowali oni przez Europę, zatrzymując się między innymi w Niemczech, ale też do Stanów Zjednoczonych. I przede wszystkim gwiazdy kina i emblematyczna tutaj jest przede wszystkim twarz Grety Garbo, której 2 filmy zostaną pokazane, ale też mamy fantastyczną biografię, którą będzie można zdobyć i która jest właśnie takim też synonimem kina niemego, ale też klasycznego, dźwiękowego. Ale nie zapominajmy też o Aście Nielsen, która w zasadzie była pierwszą gwiazdą kina. I wracając do tych kopii odrestaurowanych i wspomnianego filmu Wdowa po pastorze, to jest w ogóle ciekawy przykład, bo tutaj, jeśli dobrze pamiętam, jest to drugi film Karola Theodora Dreyera, który zasłynął przede wszystkim filmem Męczeństwo Joanny d'Arc, czyli Francja, poważny temat, wybitne zdjęcia, wybitna rola i naprawdę duża powaga i moc. Tymczasem Wdowa po pastorze, którą miałam przyjemność sobie powtórzyć w minionym tygodniu, to jest połączenie powagi, powiedziałabym takiego sakrum, bo jak tytuł niesie, jest to opowieść o pastorze, o wdowie po wielu pastorach i o prawosławnej Danii. Wkrada się tam taka dawka humoru, że zupełnie jakby nie do końca mamy wrażenie, że to właśnie Dreyer jest reżyserem tego filmu. Tymczasem to sakrum i profanum się cały czas jakoś ze sobą łączy i przewleka i dzięki temu dostajemy bardzo, bardzo ciekawy film, który pokażemy w sobotę o godzinie 14:30. Myślę, że powinna to być niedziela, no ale już za późno na te zmiany. W każdym razie bardzo go polecam. I to jest film, który został w zasadzie odrestaurowany praktycznie z niczego. Nie zachowała się żadna kopia, żaden negatyw tego filmu. Natomiast w 2005 roku została odnaleziona kopia kinowa i niemiecki... kopia kinowa. Nie, ja właśnie teraz pomyliłam film z Hamletem, przepraszam bardzo, ale również Wdowa po pastorze została odrestaurowana, tak, i bardzo serdecznie ją polecam. A tak się podekscytowałam Hamletem też dlatego, że to kolejny film, który pokażemy i w roli głównej wspomniana Asta Nielsen i tutaj ona wciela się w tytułową postać, ale i w historii i jakby w życiu jest kobietą. Także mamy tutaj przykład crossdressingu w zasadzie w latach 20. XIX wieku, to jest bardzo ciekawe. Ona też wyprodukowała ten film, założyła firmę producencką, żeby do tego doszło i ten film właśnie został zrealizowany w czerni i bieli, później na etapie produkcji dodano mu kolory i odnaleziona w 2005 roku kopia była o dziwo kolorowa i dzięki temu można było ją zrekonstruować, też korzystając z archiwów, z tego co zostało w archiwum francuskim. I dzięki temu możemy zobaczyć równie odważny jak na owe czasy i teraz wydaje mi się też dzięki temu dość współczesny film. Z muzyką na żywo oczywiście. Tutaj Trifonidis Maciej, niegdyś osiadły w Warszawie, teraz działający bardzo intensywnie w Krakowie w towarzystwie panów Staromiejskiego i Męcla, będzie grał na żywo do tego filmu. Co ciekawe, my pomyśleliśmy, że Maciej, jego muzyka będzie pasowała do tego właśnie tytułu, a okazało się, że kilka lat temu on już grał do tego filmu i to są zupełnie jakby nie powiązane ze sobą decyzje, ale wydaje mi się, że Hamlet jest pewnym rodzajem takiego filmu, który mocno uczepił się tego artysty.
No dobrze, to zapytam cię właśnie o klucz, bo mówiliśmy o, no trochę prowokacyjnie mówiłem o wykopaliskach i o tym, że grzebiecie właśnie w jakiejś takiej materii, która już podchodzi pod archeologię, ale dobrze, zrobiłem to prowokacyjnie i wywołałem cię, już zdążyłaś pół programu omówić.
Przepraszam.
To bardzo dobrze. Zastanawia mnie ten klucz, no bo właśnie, mówicie, że szukacie rzeczy, które gdzieś tam są odnajdywane po latach, ale klucz doboru artystów, muzyków. No nie wiem, jak to u was wygląda, czy macie jakieś takie połączenia, nie wiem, w mózgach, że myślicie o ten film na przykład Dreyera, o i widzę nagle oczyma wyobraźni tego artystę, który będzie tam sobie dłubał przy tym filmie jakoś ilustrując go muzycznie. Jak to w ogóle jest co roku?
Jest tak, że jakby dużo słuchamy muzyki na co dzień, mamy swoje marzenia muzyczne, które chcielibyśmy zrealizować i znając instrumentarium i dorobek muzyków, którzy gdzieś tam są w naszym zasięgu i datowym, i cenowym. Staramy się połączyć właśnie film z danym artystą. I bardzo nas cieszy, gdy takie połączenia poza prapremierą podczas festiwalu gdzieś dalej jeszcze idą w świat, co się zdarza i teraz też ostatnio zespół Chwost kilkukrotnie po właśnie pokazie w ramach festiwalu też w Polsce i za granicą grał.
No a propos północy, to w Norwegii ostatnio.
Tak, to prawda, do filmu Chleb. I tutaj mamy pewne połączenia, które dla nas okazują się może oczywiste, gdzieś nam jakby kierują nasze myślenie i aby połączyć danych artystów z konkretnym filmem. I jak się okazało, Dobrawa Czocher, która zagra do filmu Wicher, ostatnio też na swoich mediach społecznościowych napisała, że zawsze miała duży sentyment i miłość do kina skandynawskiego. Także poniekąd spełniamy też jej marzenie i ona właśnie wystąpi solo na wiolonczeli w piątek o 20:30. Mamy też takie połączenia wynikające z tego, że wiemy, czym interesują się też członkowie danych zespołów. Na przykład The Magic Carpathians. To jest duet skądinąd jednej z naszej prowadzących zajęcia na filmoznawstwie Anny Nacher i Marka Styczyńskiego, którzy zarówno swojej pracy takiej, nie wiem, czy uniwersyteckiej, czy też właśnie działalności muzycznej oscylują właśnie w takiej muzyce osadzonej gdzieś w górskich rejonach Karpat i co więcej, korzystają z instrumentarium pochodzących właśnie z tamtych rejonów i dla nas niejako oczywistym było, że właśnie do filmu Banici Wiktora Sierströma zagra ten duet. Opowieść o Islandii, duża, w zasadzie większa część akcji dzieje się w górach, wysoko, także to połączenie wydaje nam się i oczywiste i też czujemy, że jest pewien entuzjazm artystów. Mamy też na festiwalowej scenie Pawła Kaczmarczyka. To już jest któreś podejście nasze, żebyśmy się mogli synchronizować czasowo, który będzie grał do filmu Michael, też Dreyera, mniej znany, ale bardzo pięknie sfotografowany i ja mam takie przeczucie, że to, co Paweł Kaczmarczyk robi, korzystając właśnie z instrumentarium, on gra na klawiszach, będzie miał też rozbudowany zespół, bo to będzie trio, ale jego jakieś takie jazzowe korzenie i elementy elektroniki, które też się gdzieś tam pojawiają, sprawią, że to będzie idealne połączenie filmu i muzyki. My oczywiście tych kompozycji, bo one w zasadzie bardzo często są improwizacjami, nie słyszymy wcześniej, także dla nas to też zawsze jest niespodzianka, zaskoczenie, zazwyczaj oczywiście bardzo miłe.
No dobrze, to a propos miłych rzeczy, nie wiem, czy powinienem mówić o tym przed południem i o godzinie 11, ale zawsze to wydarzenie idzie u was pod rękę. No właśnie z tym mówiliśmy, z tym, że to jest takie wydarzenie skierowane dla wszystkich, jakby bez względu na jakieś bariery, również pokoleniowe. No i będzie imprezka.
Tak, będzie imprezka. Dokładnie jak zwykle w sobotę zapraszamy do klubu Betel. W okolicach 23 zaplanowaliśmy nasze festiwalowe afterparty i ono oczywiście też jest połączeniem filmu i muzyki. W tym roku, idąc właśnie zgodnie z myślą przewodnią, chcemy pokazać film Czarownice, znany może bardziej jako Haxan, czyli szwedzki film Benjamina Christensena z 22 roku. Bardzo ciekawa produkcja, w zasadzie taki paradokument traktujący o tym, jak traktowano właśnie osoby pałające się czarną magią, rytualne sabaty czarownic są tam rekreowane. Ale przede wszystkim muzyka. I tutaj cieszymy się bardzo, że muzykę do tego filmu i chyba do tańca też troszeczkę porwą widzów tam zebranych w klubie Betel bracia Sarapata. Oni występowali na festiwalu od wielu, wielu lat w różnych konfiguracjach, ale przyznam szczerze, że taka wersja elektroniczna, już podchodząca pod takie romantyczne techno, będzie pierwszy raz przez nich wykonywana. Także fanów tego rodzaju muzyki bardzo serdecznie zapraszam.
Tutaj również występuję od kilku lat. Ale jeszcze zapytam cię o takie wydarzenie, bo to chyba zawsze jest ważne, żeby jakoś zacząć. I na rozpoczęcie festiwalu Symfonia Zmysłów. Greta Garbo w roli głównej, ale ona pojawia się też w filmie Dzikie Orchidee, więc ta ta postać, ta gwiazda, no, oczywiście hollywoodzkiego kina tamtych czasów, będzie jakoś tu patronować. Pewnie też nie po raz pierwszy.
Tak. Już po raz... No na pewno wtóry wracamy do Grety. Ona też była jedną z bohaterek naszych plakatów z diwami kina niemego. I faktycznie oba filmy, które wymieniłeś, czyli Symfonia Zmysłów i Dziki Orchidee, to będą filmy, które zaprezentujemy z taśmy 35 mm i partnerem tych pokazów jest Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. I są to melodramaty, jedne z lepszych, jedne z ciekawszych. Pierwszy z nich to jest pierwszy film Garbo i Johna Gilberta. Powiedziałabym, że osadzona w śniegach opowieść o miłości, ale w zasadzie o trójkącie miłosnym, do której na żywo zagra Stanisław Słowiński Trio i to będzie właśnie w czwartek w Muzeum Manga. No tymczasem Dzikie Orchidee przyniosą nas zupełnie inne rejony świata, bo Sidney Franklin wyreżyserował film w 29 roku, który dzieje się na indonezyjskiej wyspie Jawa i tam oczywiście będzie też trójkąt miłosny, dużo uniesień, a przede wszystkim będzie można popatrzeć na tę niesamowitą twarz Grety Garbo, aktorki, która w pewnym momencie już będąc sławną, dobrze zarabiającą aktorką, którą wszyscy chcieli zatrudnić, powiedziała dość Hollywood, powiedziała dość graniu, nie chciała, nie wiem, miała chyba wtedy 34 lata, kiedy zupełnie zrezygnowała ze swojej kariery. Także no niewiele, znaczy bardzo dużo filmów zostało z nią zrealizowanych, ale mogło być więcej. I bardzo się cieszymy, że możemy nie dość, że cofnąć się w czasie do tych właśnie momentów sprzed epoki dźwięku, to jeszcze będziemy organizować projekcje, w których obecny na sali będzie projektor, będzie wydawał charakterystyczne dźwięki. Mamy
widziałem
nadzieję...
zdjęcia, robi to wrażenie, naprawdę.
Tak, mamy nadzieję, że wszystko się uda i będziemy mogli jeszcze właśnie mocniej cofnąć się w czasie, żeby przeżywać te niesamowite chwile i uniesienia miłosne, które nam oferują te dwa filmy.
No dobrze, mówisz uniesienia, mówisz te chwile. Ja prowokacyjnie na początku powiedziałem, że no właśnie, wracanie do kina niemego w roku 2023. Świat w ogóle stoi do góry nogami, na pewno względem tego, co wówczas się też w kinie pokazywało. Obyczajowo mam nadzieję, że jesteśmy trochę do przodu jednak, chociaż czasem mam wątpliwości co do tego. Biorąc to wszystko pod uwagę, gdybyś spotkała na ulicy człowieka, który z kinem niemym nie miał prawdopodobnie nic nigdy do czynienia, a który pewnie kojarzy to kino tak jak ja teraz je przedstawiam. Powiedz mi, Olu, jak takiego człowieka namówisz, żeby przyszedł zobaczyć film z roku, dajmy na to, 26? Co on tam odnajdzie?
Odnajdzie tam przede wszystkim sztukę. Kino, które traktowane było właśnie jako jarmarczna rozrywka, okazało się być czymś zupełnie innym i wiele, wiele więcej. Jak tak sobie patrzę właśnie na program tego festiwalu i widzę, że w zasadzie w piątek pokazujemy dwa filmy Wiktora Sierströma, Wicher i Furman Śmierci. Ten drugi bez muzyki na żywo, ale ze świetną muzyką specjalnie skomponowaną do zrekonstruowanej wersji filmu, w której nie tylko pojawiają się jakieś porywające historie, ale też rozwiązania techniczne. Film Wicher, w którym tak niesamowicie łączy się naturę z tym, co dzieje się z bohaterką graną przez Lillian Gish. To jest krótki film, niecałe 70 minut, ale potrafi no, ten wiatr wiejący na ekranie, potrafimy go poczuć, jak teraz, kiedy wychodzimy na rower, żeby przejechać 20 metrów, to tam będziemy czuć po prostu wiatr oraz piasek w zębach. I do tego ta fantastyczna muzyka. Ja myślę, że teraz bardzo często też wybieramy się na takie imprezy, które są połączeniem muzyki, jakichś tam wizualiów i tutaj mamy coś tak niesamowicie dopracowanego, co jest zamkniętą historią i też gra aktorska. Można by pomyśleć, okej, no w owych czasach ta gra była bardziej przerysowana, taka sztuczna. Tymczasem zarówno Asta Nielsen, Greta Garbo, czy właśnie wspomniana Lillian Gish prezentują taki poziom aktorstwa, którego w zasadzie nie powstydziłyby się współczesne aktorki. Ale wracając jeszcze do Furmana Śmierci, to jest też bardzo ciekawy film, powiedziałabym wigilijny, bo to w zasadzie jest taka opowieść wigilijna w wersji szwedzkiej, gdzie fantastycznie nakładają się obrazy, które pomagają zobrazować pewne widzenia, sny, mary i tak dalej. Także wydaje mi się, że no, pomimo tego, że dzieli nas 100 lat, niewiele więcej wymyśliliśmy, a trzeba też pamiętać, że materiał, na którym pracowali ówcześni twórcy, to nie były komputery, to była taśma filmowa, którą kolorowano, którą nakładano na siebie i tworzono podwójną ekspozycję. Nie miano tyle taśmy, żeby można było kręcić 4-godzinne filmy, chociaż i takie się zdarzały, no, słynna nietolerancja. I wydaje mi się, że jeśli ktoś kocha kino, lubi muzykę, to taki przemyślany koncept będzie fajną podróżą w czasie i też bardzo ciekawą rozrywką. Taką zupełnie inną wobec tego, czego na co dzień możemy doświadczyć.
A czy nie masz w ogóle takiego poczucia, że teraz wśród widzów, widzek istnieje jakiś taki zwrot w kierunku no właśnie przeszłości, bo my się widzieliśmy ostatnio u was w kinie pod baranami, oglądaliśmy na przykład Fight Club, wcześniej oglądaliśmy filmy Kubricka, no w ogóle te filmy z różnych lat wracają i to jest niesamowite, że czasem na salach podczas projekcji takich filmów widzi się no więcej ludzi niż, no nie wiem, na Napoleonie teraz, czy na rzeczach, które dopiero co wchodzą do kin, więc mam takie poczucie, że ludzie może łakną właśnie spotkania z tą historią kina.
Tak, to prawda. Teraz kończą się w zasadzie dwa cykle i Krótka historia filmu polskiego, która też sprawiała, że na polskie ekrany trafiały na nowo wielkie filmy rodzimych twórców. Dzisiaj będziemy prezentować Wielkiego Gatsby'ego, czyli zamykający program 100 lat Warner Bros. Taki cykl, którym świętowaliśmy w zasadzie te wiele, wiele lat i miliony produkcji zrealizowane przez studio. I nasz autorski cykl Filmy Wszechczasów cieszą się niebywałą popularnością. My staramy się pokazywać różnorodne filmy. Wspomniałeś o Fight Club. Teraz w poniedziałek pokażemy Królową Krystynę, czyli dźwiękowy film z Gretą Garbo. Wracaliśmy do 12 gniewnych ludzi, pokazywaliśmy Paradżanowa i faktycznie tak jest, że te pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem i też są okazją do tego, żeby zobaczyć na kinowym ekranie te produkcje i z lat 70., bo ten wspaniały, ta wspaniała dekada amerykańskiego kina, chociażby Strach na Wróble, Taksówkarz, to są filmy, które wracały właśnie po to, żeby na przykład dla osób takich jak ja, które nie miały szans zobaczyć na dużym ekranie, można było takie marzenia spełnić i cieszymy się, że właśnie nie tylko te klasyczne filmy, nie tylko właśnie te lata 70., ale też kino nieme budzi zainteresowanie. I już wiem, że niektóre seanse są bardzo popularne i cieszą się takim zainteresowaniem, że obawiam się, że zostaną wyprzedane. Także jeśli ktoś z was słuchających został przekonany lub zdecydował się na jakiś pokaz, to zachęcam do tego, żeby już sięgać do porwronetek, żeby potem nie żałować, bo tutaj na scenie też pojawi się krakowski zespół Kirschenbaum. Nie wspomniałam o Adrianie Konarskim, czyli kompozytorze filmowym i teatralnym. Będzie Ula Stosio i tak, no i właśnie Dobrawa Czocher, która wystąpiła już kiedyś z Hanią Rani u nas do filmu Kobieta znikąd w kinie Kijów wówczas.
No dobrze, my tu cały czas o przeszłości, o tym cofaniu się w czasie, no to ja chcę wybiec w przyszłość. Co na te 25 lat?
Przyznam szczerze, że powinniśmy już pomału szykować się do pisania wniosków o wsparcie na kolejne edycje i myśleć o temacie, ale też nie jesteśmy dużą ekipą i aktualnie jakby produkujemy festiwal, który się odbędzie. Myślę, że będą intensywne dyskusje, bo charaktery osób, które zajmują się programem, są bardzo różne i to jest też ciekawe, że będąc tak różnymi, jednocześnie tworzymy coś, co wydaje się jednak spójne, ale dzięki temu każdy z nas coś wnosi do tych programów. Ja już mam pewien pomysł, o którym wspominałam.
No właśnie chciałem cię zapytać, czy masz jakieś swoje marzenia, może jako fanka kina niemego?
No mam, ale jeszcze nie będę ich wypowiadać głośno. Poczekam na moment, kiedy faktycznie zdecydujemy się wspólnie No i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za rok.
A masz jakieś ulubione, nie wiem, z przeszłości, z poprzednich edycji, swoje jakieś takie filmy, które były pokazywane albo które przeforsowałaś, które dobrze wspominasz?
Pamiętam, że duże wrażenie zrobił na mnie film Epic of Everest, czyli wyprawa na Everest, już nie pamiętam, która to była z kolei, gdzie obserwowaliśmy, jak ówcześni alpiniści zdobywają szczyt. Nie udało się, uwaga, spoiler alert, bo wszyscy wiemy, kiedy został zdobyty zimowo po raz pierwszy Everest, prawda? I pamiętam, że dla mnie to był, bo to był dokument, więc był dla mnie też informacyjny i podziwiałam twórców tego filmu, którzy wytargali do którejś tam bazy drewnianą kamerę i to, że ta drewniana kamera dała rady w tej temperaturze. Przyznam szczerze, że trudno mi powiedzieć, jaki byłby taki jedyny ulubiony. Dla mnie... Nie powiem, bo jest ich tyle, że nie przestałabym mówić. Ale no. Zawsze jest tak, że udaje mi się jakiś film z muzyką zobaczyć, bo to nie jest oczywiste. I zawsze jestem zadowolona.
No, tak patrząc na program, chyba też będziemy w tym roku zadowoleni. Zachęcamy, jeszcze przypomnijmy, 7-10 grudnia, tak?
Tak, w Kinie pod Baranami.
Nie tylko.
Nie tylko w Kinie pod Baranami, bo też Muzeum Manga, a koncert Dobrawy Czocher do filmu Wicher w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.
Super. No to co, zapraszamy?
Zapraszamy.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji Off On, w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.